Koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. Dzisiaj w audycji opowiem o legwanie zielonym, sporej jaszczurce, nadal często trzymanej w domach, w terariach, jako zwierzęta domowe. Zapraszam już za chwilę.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj mowa będzie o legwanie zielonym, czyli zwierzęciu, które swego czasu było bardzo popularnym gadem trzymanym w domach, nawet mimo swojej sporej wielkości. Nazwa tego gada mówi nam o tym, że powinien być jaskrawo zielony. Natomiast jest taki tylko w okresie młodzieńczym i po około 3-4 latach zaczyna tracić zielony kolor. Ubarwienie zależy w dużej mierze od tego, z jakiego rejonu występowania pochodzi dany osobnik, czyli z jakiego rejonu Ameryki Południowej pochodzi. Natomiast dorosłe samce są szaro-pomarańczowe, w okresie godowym przyjmując pomarańcz taki bardzo, bardzo intensywny. Natomiast samice są koloru zgniło-zielonego albo oliwkowego. Samice są też oczywiście mniejsze od samców. No i jeśli mowa o rekordowych rozmiarach tej jaszczurki, zawsze mamy na myśli samca. Jaszczurki te przeciętnie osiągają długość 130 do 150 cm. Samce mogą dorastać do 2 metrów, nawet ponad 2 metrów w niewoli. Także jest to naprawdę pokaźnych rozmiarów jaszczurka. Natomiast trzeba tutaj zwrócić też uwagę na to, że 3/4 długości zwierzęcia to jego potężny ogon. Legwany zielone mają dużą trójkątną głowę wyposażoną w ponad 40 ostrych jak brzytwa zębów, których budowa jest trochę zbliżona do tych, które mają rekiny, a na pewno nie jedno z Was rekina widziało i jego zęby widziało. Oczywiście zęby legwanów nie są takie wielkie jak u rekinów, natomiast mówimy tutaj o stożkowatej budowie. Ciało legwana jest spłaszczone bocznie, a wzdłuż kręgosłupa tego wielkiego gada ciągnie się rząd wyrostków skórnych, które wyglądają jak kolce, natomiast na nimi nie są ostre, nie są i nie robią nikomu krzywdy. Są one prawdopodobnie przystosowaniem do tego, aby pokazać się, popisać się przed osobnikiem przeciwnej płci. Jeśli chodzi o obronę, a więc defensywę, legwany poza ucieczką posiadają kilka linii właśnie obrony. Pierwszą z nich jest fałd skórny podgardzielowy, potocznie zwany łałokiem. Jest to kawał skóry, która zwiesza się jak flaga pod głową tych gadów. No i jest on wykorzystywany do różnych celów. W przypadku obrony jest to mimikra, a więc proces, przy którym zwierzę bezbronne upodabnia się do czegoś znacznie groźniejszego lub większego. Jak to wygląda u legwana? Kiedy gad czuje się zagrożony, nadyma się cały oraz rozpościera skórę na podgardlu, stając bokiem do drapieżnika, co w połączeniu z ogromnymi łuskami policzkowymi oraz wyrostkami z przodu tego fałdu sprawia, że głowa legwana wydaje się o wiele większa. Gad wtedy zamyka oczy, a wielkie łuski policzkowe stają się ich ogromną imitacją. No i teraz zastanówmy się, kto by stawił czoła zwierzęciu, które ma tak wielki łeb. Umówmy się, że nawet w Ameryce Południowej, skąd pochodzą te gady, jest mało zwierząt, które mogłoby mu się przeciwstawić. W związku z tym legwan nie ma zbyt wielu naturalnych wrogów i jest gatunkiem inwazyjnym, który wchodzi do Ameryki Północnej. No i ją zwiedza, można powiedzieć, i niestety wypiera niektóre gatunki, które są dla tego kontynentu. Mieszkają na tym kontynencie i może je po prostu wypierać. Fałd podgardzielowy służy też do komunikacji międzyosobniczej. W zależności od tego, jakie ruchy głową wykona dany legwan, przekazuje zupełnie inne informacje względem jaszczurek. Inną formą obrony tego gada, już pomijając oczywiście, kończąc temat tego łałoka, jest ogon, który jest na tyle silny, że może spowodować naprawdę poważne uszkodzenia ciała zwierzęcia o wielkości kota. Dodatkowo łuski wzdłuż ogona są bardzo ostre i podczas uderzenia zadają dodatkowo rany cięte. Ogon posiada też inną funkcję, przeciwwagę podczas wspinaczki oraz służy jako motor napędowy podczas pływania, ponieważ legwany są zwierzętami połowicznie związanymi ze środowiskiem wodnym, no i połowicznie z lądowym. Tutaj warto wspomnieć, że o owej ucieczce, która, jak już mówiłam, jest pierwszą linią obrony tych gadów, w naturalnym środowisku jaszczurki te spędzają życie na drzewach o wysokości 30 metrów i więcej. W przypadku dorosłych osobników jedne z ich wielu naturalnych wrogów to ptaki drapieżne, takie jak na przykład największa harpia wielka. Jeśli legwan zauważy pikującą harpię, natychmiast zwiotcza wszystkie swoje mięśnie, co w połączeniu ze śliską powierzchnią łusek brzusznych powoduje ześlizgnięcie się gada z gałęzi i spadnięcie niżej. Legwan w tym przypadku ratuje skórę, może on spaść na gałąź niżej, na ziemię albo do wody, ponieważ, tak jak już wcześniej wspomniałam, świetnie pływa. Gady są odporne bardzo na upadki, co zawdzięczają odpowiedniej technice spadania oraz odpowiednio zbudowanemu szkieletowi, no i twardym kościom. Dodatkowo, jeśli legwan spadnie do wody, na przykład do rzeki Amazonki, jest on w stanie spowolnić swoje procesy życiowe i wstrzymać pod wodą oddech nawet do 40 minut bez wynurzenia. To naprawdę niesamowite, tym bardziej jeśli mówimy o zwierzęciu tylko połowicznie wodnym. Także w tym momencie on jest w stanie przeczekać, bo gdyby od razu wyszedł na zewnątrz, to jest wysoka szansa, że harpia, bardzo inteligentny ptak, po prostu poczeka. Dobra, spadł, być może zaraz wyjdzie, no to ja chwilę poczekam. No ale 40 minut w życiu harpii to jest naprawdę długo, więc na tyle czasu ze strony tego wielkiego drapieżnika, tyle czasu ten drapieżnik nie ma dla gada, nie poświęci mu tyle. No a legwan po 40 minutach zadowolony wychodzi, wchodzi z powrotem na najwyższe gałęzie, żeby się na nich po prostu wygrzewać. Ostatnią formą obrony są zęby, które niestety potrafią zrobić człowiekowi naprawdę poważną krzywdę, a rany wymagają najczęściej szycia. W związku z tym nie jest to jaszczurka dla początkujących, a przede wszystkim zbyt młodych miłośników gadów. Oczywiście na wielu forach ludzie polecają tę jaszczurkę osobom początkującym. Moim zdaniem osoby, które w ten sposób myślą, nigdy tak naprawdę nie miały do czynienia z gadem, który wykazuje agresję, co jest bardzo częste u samców w okresie godowym. Bardziej podatne tego typu odchyły w zachowaniach, tak jak już wspomniałam, są samce, głównie ze względu na testosteron, który najsilniej działa oczywiście w okresie godowym, a więc od listopada do lutego w przypadku legwana zielonego. Dodatkowo czasami wystarczy jedna istotna zmiana dla gada, na przykład przeprowadzka, żeby ze spokojnego pupilka stał się agresywną bestią. Oczywiście może być tak, że legwan całe życie będzie z wami przyjacielskiej komitywie, ponieważ większość tych gadów jest raczej spokojna, ale nie radziłabym w tym wypadku kupować innych gadów płci męskiej bez względu na gatunek, ponieważ legwan będzie wyczuwał ich feromony i będzie chciał z nimi rywalizować o terytorium, co może odbić się też na waszym bezpieczeństwie. I tutaj nie mówimy tylko i wyłącznie o legwanie, ale także o każdym innym gadzie, który po prostu naszemu będzie pachniał. Tak było w moim przypadku, gdzie legwan w przeciągu kilku miesięcy z przyjaznego stał się bardzo zaborczy i agresywny, ponieważ w moim domu pojawiły się też dwie inne jaszczurki, też samce. No i kolejny napad wściekłości miał po przeprowadzce. Też było to dla niego coś niesamowicie dziwnego. Nowe zapachy, nowe miejsce, inny sposób wydawania jedzenia. Dla gada takie rzeczy mogą być naprawdę, naprawdę problematyczne. Moim zdaniem gady te powinny posiadać tylko i wyłącznie osoby dorosłe. Dlaczego? Bo możecie się zastanowić. No skoro na forach osoby też doświadczone polecają dla mało doświadczonych, dlaczego ja uważam inaczej? Po pierwsze, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, kiedy dziecko dostaje legwana na przykład na komunię i w wieku 15 lat musi sam opiekować się 1,5-metrowym gadem. Po drugie, oswajanie takiego gada wymaga czasu i wielu godzin pracy ze zwierzęciem, a 10-letnie dziecko albo nastolatek szybko znudzi się zwierzakiem, kiedy jeszcze będzie on mały. W rezultacie często mamy potem do czynienia z agresywnym dorosłym osobnikiem, którego nikt nie nauczył w spokoju opuszczać terrarium, bo to jest też bardzo, bardzo ważne. Jest bardzo trafne powiedzenie wśród zagranicznych hodowców jaszczurek mówiące o tym, że im większa jaszczurka, tym więcej będziesz miał obowiązków. Więc jeżeli decydujemy się na takiego gada, musimy zapewnić mu możliwie najlepsze warunki. Liczyć się z tym, że z 30-centymetrowego zielonego oseska wyrośnie nam nawet 8-kilogramowy, 1,5-metrowy gigant. No i dodatkowo pamiętać o tym, że nie jest to zwierzę, które żyje 3 lata. Mój Blake ma lat 15 i wcale nie zanosi się na to, żeby miał się udać na tamten świat, czego mu absolutnie nie życzę. Ale my musimy sobie zdać tego sprawę, że to są gady, to są zwierzęta, które nie żyją 5 czy 6 lat, tak jak jakieś drobne gryzonie. One będą z nami bardzo, bardzo długo i też musimy pomyśleć o tym w takich kategoriach, jak na przykład wakacje. Z kim zostawimy gada, kto się podejmie w ogóle opieki nad takim zwierzęciem. No i pamiętajmy też o tym, że tak duży gad wymaga ogromnego terrarium i specjalnych warunków, o czym opowiem Wam tuż po krótkiej przerwie.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj opowiadam Wam o legwanie zielonym. Przed przerwą opowiedziałam Wam o tym, że no, na pewno nie jest to zwierzę, które nadaje się dla 10-12-latka, ponieważ no, taki gad, który dorasta do 200 cm w przypadku samca i może być agresywny, no, na pewno nie nadaje się do osoby, która nie ma doświadczenia z gadami. Powiedziałam też o tym, że w przypadku takich gadów często mamy do czynienia z różnymi przeciwnościami. No a największym problemem może okazać się terrarium i odpowiednie spełnienie warunków, ponieważ tutaj zaczyna się robić ciekawie, bo mało kto zdaje sobie sprawę, że 30-centymetrowa jaszczureczka, taką, którą kupujemy w sklepie zoologicznym, po roku jest w stanie osiągnąć około 80 do nawet 100 cm. Dlatego terrarium przejściowe powinno mieć minimum 120 cm wysokości na 100 cm szerokości oraz 80 cm głębokości. I to jest terrarium przejściowe. To znaczy, że po upływie roku, kiedy ta nasza mała, w cudzysłowie, jaszczureczka zacznie się zbliżać do długości ponadmetrowej, terrarium zamieniamy na docelowy o minimalnej wielkości 200 cm wysokości, 150 cm długości oraz 100 cm głębokości. Czyli generalnie lwią część pokoju zajmuje nam terrarium na jednego osobnika. A jeżeli mamy fantazję hodować 2 osobniki, co w przypadku młodych nigdy nie jest zalecane, co warto podkreślić, no to wielkość docelowa zwiększa się dwukrotnie. Część ludzi kupuje w sklepie zoologicznym parkę legwanów, żeby lepiej wzrastały i czuły się ze sobą bezpieczniej, ponieważ faktycznie gady te jako jedne z nielicznych trzymają się blisko siebie po wykluciu, tworząc grupy, dzięki czemu chronią się przed na przykład atakami drapieżnika. Faktem jest też to, że w warunkach naturalnych gady te często możemy spotkać żyjące obok siebie w prowizorycznych grupach lub haremach, natomiast terrarium dla 2 osobników, żeby zwierzęta te czuły się komfortowo, musi być ogromne i mieć naprawdę minimum te 4 metry szerokości. Dodatkowo nie mamy pewności, czy nie trafimy na 2 samce, które prędzej się pozabijają niż zaakceptują, bo niestety samce się nigdy nie akceptują, albo 2 samice, które również nierzadko mają ze sobą napieńku. Poza tym, jeżeli bierzemy parkę z jednego źródła, z dużym prawdopodobieństwem jest to rodzeństwo i mimo, że hodowla tych gadów jest dość trudna i samoistne wyklucie jaj zakopanych przez samice na nie terrarium graniczy z cudem, no to celowe dopuszczanie 2 spokrewnionych ze sobą osobników jest po prostu nieetyczne. Teraz wrócę do tego terrarium i postaram się dokładnie Wam powiedzieć, co powinno takie terrarium w sobie mieć. Już powiedzieliśmy sobie, że musi być naprawdę spore. Terrarium powinno mieć ścianę z korka, najlepiej korkową, ewentualnie z innego tworzywa, które nie będzie powodowało gnicia płyty, z której będzie to terrarium zrobione. Powinno mieć odpowiedni wystrój, a więc powinno mieć odpowiednie półki, tuby korkowe, które nie będą nam gniły, bo jeżeli na dnie musi być odpowiednie też podłoże, najlepiej podłoże kokosowe, które będzie cały czas wilgotne, no to jeżeli będzie mieć zwykłą tubę, albo zwykły kawał drewna, jakąś gałąź, to bardzo często do dochodzi do tego, że ta gałąź po prostu zaczyna gnić, ewentualnie pojawiają się na niej grzyby. Natomiast w przypadku tuby korkowej nie będziemy mieć tego problemu. Mogą pojawiać się rośliny, mogą to być rośliny żywe, natomiast nie mogą być to rośliny trujące. No i nawet jeżeli będziemy mieć te rośliny żywe, no to nie oszukujmy się, gad prędzej czy później je zje, więc dużo lepiej, żeby były to rośliny sztuczne. Natomiast musimy zwracać uwagę na to, z jakim typem plastiku mamy do czynienia. Nie mogą być te plastikowe rośliny bezpośrednio pod ogrzewaniem, żeby nie wydzielały jakichś trujących substancji. Musimy zwrócić uwagę na to, jak liście rośliny są przyklejone czy przytwierdzone do tego plastikowego, do tej plastikowej łodygi, żeby gad po prostu próbując ją zjeść, no nie, faktycznie nie oderwał tego liścia i nie zrobił sobie krzywdy, bo wystarczy kilka takich kawałków, no i gad może wylądować u weterynarza ze względu na niedrożność jelit. Oczywiście w terrarium powinny być miski, powinny być one w odpowiedni sposób przyczepione, najlepiej powinno być zrobione specjalne miejsce na półce, do którego będą wkładane te miski, tak żeby gad po prostu ich nie przewracał i nie rozwalał wszystkiego po terrarium, żebyśmy nie musieli aż tak często go sprzątać. Chociaż oczywiście w przypadku wody, która może być albo w basenie, a może być też dodatkowo w misce, powinna być ona wymieniana możliwie jak najczęściej. I tu a propos wody. Pamiętajmy, że wilgotność w takim terrarium powinna oscylować w granicach 80-90%, szczególnie w trakcie procesu linienia, a więc wtedy, kiedy gady zmieniają starą skórę, zrzucają ją, a pod spodem mamy już większą, nową skórę. W przeciwnym razie, jeżeli nie będziemy mieć tak wysokiej wilgotności, wylinka, a więc ta stara skóra, potocznie zwana wylinką, pozostanie po prostu na ciele gada, przytwierdzi się do niego i spowoduje gnicie i niszczenie tych łusek, które będziemy mieć pod spodem. Taki gad będzie po prostu chory. Będziemy musieli z nim jeździć do weterynarza na specjalne, dostawać specjalną maść, którą będziemy smarować te miejsca, ewentualnie dostaniemy zalecenie kąpieli w specjalnych roztworach, żeby ta skóra zeszła. Tego absolutnie nie chcemy. To są rzeczy, które są związane z zaniedbaniem z naszej strony. To nie jest jaszczurka pustynna. W terrarium musi być cały czas wilgotno, więc jeżeli komuś przeszkadza taki zapach wilgotnego podłoża, czy też wilgotnego drewna, no to raczej nie jest to zwierzęcie dla niego. Podobnie, jeżeli jesteśmy bardzo nieodporni na wszelkiego rodzaju grzyby, czy wysoką wilgotność właśnie związaną z tymi i związaną z nimi różnymi patogenami, no to też nie jest to gad dla nas. Tutaj, żeby utrzymać taką wilgotność, przydaje się bardzo system zraszający albo innego rodzaju system nawilżający terrarium, być może jakaś deszczownica. To wszystko w zależności od tego, jak duże mamy terrarium i jakie mamy finanse. Możemy oczywiście, jeżeli nie mamy takich finansów i to jest jedyna rzecz, której nie moglibyśmy kupić, po prostu zraszać codziennie terrarium. Ja też bardzo długo tak robiłam, po prostu zraszałam terrarium zwykłym zraszaczem ogrodowym, prawda? Codziennie przynajmniej raz było to zraszane, najczęściej na wieczór, żeby w nocy gad miał wyższą wilgotność. Jeżeli chodzi o temperaturę, bo o wilgotności powiedziałam, no to wypada powiedzieć też o temperaturze. 24 stopnie to jest takie minimum w najchłodniejszym miejscu terrarium. Natomiast oczywiście też jeżeli temperatura Wam spadnie w przypadku wysokiej wilgotności do tych 17, 18, gdzieś tam w wilgotniejszych miejscach, zimniejszych, no to też nie będzie to jakieś wielkie wykroczenie. Natomiast pod promiennikiem, czyli pod źródłem ciepła 35 do 37 stopni Celsjusza jak najbardziej jest ok. Tylko trzeba bardzo zwrócić uwagę na to, żeby lampy nie były zbyt blisko skóry gada. Wszystko musi być w odpowiedni sposób pozabezpieczone, tak żeby zwierzę się po prostu nie poparzyło. Bo ogrzewamy lampami grzewczymi. Nie ogrzewamy absolutnie żadnymi podkładami, które będą miały kontakt tylko z brzuchem gada, ponieważ legwany nie mają receptorów ciepła na brzuchu i nie będą wiedziały, kiedy jest coś nie tak. Mogą się bardzo poważnie poparzyć. W takim, jeżeli mowa już o jakichś lampach, no to musimy tutaj też zwrócić uwagę na to, że taki legwan powinien mieć też lampę UV dla gadów żyjących w lasach tropikalnych, czyli 5,05%. W przypadku takich lamp, po co one są? Po to, żeby usprawnić wytwarzanie witaminy D3, ponieważ my dostarczamy do legwaniech posiłków, powinniśmy dostarczać, o diecie jeszcze będę mówić, właśnie witaminę D3 w, albo jeszcze lepiej wapń, który potem gad właśnie w tę witaminę D3 sam przekształci. No i jest ona potrzebna do dobrego rozwoju kości. A ponieważ gady żyją całe życie, to jeżeli będą mieć niedobory tej witaminy, bo one same nie są w stanie jej sobie od tak bez UV wytworzyć, no to będą miały różnego rodzaju krzywizny z chorobą, która nazywa się MBD, czyli metaboliczną chorobą kości na czele. Także bardzo ważne, lampa UV. I też jeżeli będziemy się kusić na coś takiego jak metalohalogen, czyli lampa grzewcza w połączeniu z lampą UV, musimy bardzo zwracać uwagę na to, jak blisko gada jest ta lampa. Bo jeżeli gad będzie niemalże wkładał w nią głowę, oto tak jak nie będzie to miało żadnego wpływu na oczy, tak w tym wypadku już niestety będzie miało i gad na jakiś czas po prostu nam oślepnie. A jeżeli nie zwrócimy na to uwagi, to może dojść nawet do poważnego uszkodzenia oczu gada, jego wzroku. Także to bardzo, bardzo ważne. No i ostatnia rzecz, basen z czystą wodą, który musi być bezwzględnie w terrarium legwana zielonego. Oczywiście podgrzewany, nie może być to woda, która ma temperaturę pokojową, powinna mieć około 25-27 stopni, żeby nasz legwan nie przeżył szoku. Także jak sami zwróciliście uwagę, słuchając tej części audycji, no, nie jest to nic prostego. Stworzenie takiego terrarium dla gada i co jeszcze podkreślić warto. Zanim zdecydujecie się na zakup gada, zanim znajdziecie hodowcę od legwana, zanim w ogóle jeszcze spróbujecie sobie zabukować jakieś nawet jajo jeszcze nierozwinięte, kupcie terrarium, ponieważ terrarium jest tym wszystkim najdroższe. Gad to małe piwo, terrarium jest najdroższe, a je musimy mieć bezwzględnie. Nie możemy sobie pozwolić na coś takiego, że kupimy sobie gada i będziemy go trzymać w jakimś transporterze przez kilka miesięcy, no bo przecież jeszcze nie mamy terrarium. Także pamiętajcie o tym, kiedy przyjdzie wam ochota na jakiegokolwiek gada, nie tylko na legwana zielonego. Teraz czas na krótką przerwę, a tuż po niej opowiem to, co obiecałam, czyli o legwaniej diecie.
Psy, koty i inne kłopoty.
Przypominam, że dziś mowa o legwanie zielonym. Przed przerwą omówiliśmy sobie terrarium, no i warunki, w jakich gad musi żyć. Powiedzieliśmy sobie, że tak naprawdę zanim pomyślimy o legwanie, powinniśmy już myśleć o terrarium dla niego. Zanim kupimy legwana, najpierw kupmy terrarium i je w odpowiedni sposób wyposażmy. Terrarium powinno mieć oczywiście zapewnione odpowiedni wystrój, czyli tuby, wszelkiego rodzaju rośliny, sztuczne najlepiej, wilgotność 80-90% dla jej utrzymania, system zraszający albo nawilżający, temperaturę pomiędzy 24 a 35 stopni pod promiennikiem ciepła, lampy grzewcze, ogrzewanie odpowiednie, basen z wodą, oczywiście podgrzewany, lampy UV dla gadów żyjących w lasach tropikalnych. A teraz trochę o diecie, ponieważ legwany są w 100% jaroszami, weganami, nie licząc owadów, które przypadkiem dostaną się do ich żołądków oraz wraz z liśćmi czy też owocami. Kiedyś uważano, że młode osobniki uzupełniają dietę owadami. Natomiast dzięki badaniom naukowym, o których możemy poczytać w internecie, wiemy, że tak nie jest. Ten mit został obalony. I chociaż w domowych terrariach legwany bardzo chętnie przyjmują pokarm bogaty w białko zwierzęce, na przykład świerszcze, szarańcze, larwy, czy też nawet oseski mysie, albo dorosłe myszy, no to jest to dla ich organizmu dieta wykańczająca, ponieważ gady te nie są w stanie metabolizować tego typu pokarmu, skutkiem czego może dochodzić do uszkodzenia wątroby oraz nerek. Gady roślinożerne, karmione białkiem zwierzęcym, rosną szybko, no i to jest fakt. Rosną duże, to też jest fakt, ale ich średnia życia drastycznie spada. U legwana jest to 4 lata. Warto dodać, że przeciętny wiek dobrze prowadzonych gadów tego gatunku, trzymanych w odpowiednich warunkach, to 12-15 lat, a zdarzają się takie, które dożywają nawet 20 paru lat. Także jeżeli macie legwana, to jego dieta powinna być w 100% roślinna, z czego 80% to wszelkie rośliny zielne oraz liście drzew i krzewów, natomiast pozostałe 20% to warzywa oraz owoce. W przypadku roślin zielnych i liści, czy też innych części, mogą to być oczywiście też kwiaty. Bardzo ważnym aspektem żywienia u gadów jest odpowiedni stosunek wapnia do fosforu w codziennej diecie. Jeżeli dieta zawiera zbyt dużo fosforu w stosunku do wapnia, no organizm wkłada wszystkie siły do ustabilizowania ich stosunku przez odzyskanie wapnia z plazmy krwi, z tkanek zawierających wapń, czyli przede wszystkim z kości, niszcząc je po prostu, no i pojawiają się krzywizny. Trzeba bardzo uważać, żeby też nie przekarmić naszego gada, bo otłuszczone legwany to kolejny mankament naszych czasów. Obliczamy dawkę żywieniową i dajemy tyle, ile nasz legwan potrzebuje. Wystrzegamy się też gotowych pokarmów. Takie rzeczy nie są niczym dobrym. Są troszeczkę czymś takim jak słodycze dla dzieci. Mogą być czasami podawane, ale absolutnie nie. Często nie mogą być one podstawą diety. Najlepsza dieta to tak zwana, przez weterynarzy nazywana, dieta trawnikowa. A więc wszystko, co możemy znaleźć na przykład na łące. Podstawą w diecie legwana może być na przykład mniszek lekarski, który teraz się nam przecież wysypuje na trawnikach. Już niedługo zobaczymy kobierce z żółtych kwiatów. On jest potocznie błędnie nazywany mleczem, więc na pewno z tego tytułu będziecie go kojarzyć. Będzie on wypełniał przynajmniej 50% miski z zieleniną. A jakie jeszcze gatunki świetnie mogą wam się sprawdzić? Babka zwyczajna, czyli lancetowata, młode liście drzew, na przykład klon, wierzba, lipa, stokrotka, kwiaty i liście, fiołek, kwiaty i liście. Mięta, którą możemy również spotkać na dziko, na przykład na poznańskich szachtach. Tam mięta wodna rośnie. Dzika róża, kwiaty, liście. Młode liście krwawnika, kwiaty forsycji, malwa, liście i kwiaty, pokrzywa, jasnota biała, jasnota purpurowa, kwiaty wiśni, jabłoni i innych, przytulia czepna i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ważną częścią diety naszego legwana jest oczywiście suplementacja witaminami oraz minerałami, którymi posypujemy po prostu jedzenie legwana. Na rynku są dostępne różne preparaty witaminowe i wapniowe, w tym także specjalne stworzone dla legwanów. Taką mieszankę na rynku też możemy znaleźć, która będzie przystosowana tylko i wyłącznie dla naszych legwanów. Najlepiej kupić te lepszych firm, polecanych przez różnych terrarystów, czyli tych osób, które trzymają gady. No i w przypadku Blake'a on najbardziej lubi te, które jeszcze są w dodatku słodkie. No bo oczywiście, jeżeli coś jest gorzkie, no to gad raczej nie będzie specjalnie tego lubił. Innymi formami witamin wspomagaczy mogą być na przykład specjalne preparaty, które są ratujące w przypadku chorób takich jak MBD. I takie preparaty można stosować nawet przez tydzień lub raz w miesiącu u zdrowych gadów, no, żeby wspomóc ich rozbudowę kości. Preparat wzmacnia właśnie kości i pomaga odbudować wszelkie braki wapnia. MBD i inne choroby u legwanów. Bo o tym zaczęłam mówić i o tym miałam jeszcze wspomnieć. MBD, czyli metaboliczna choroba kości, jest spowodowana właśnie brakami wapnia, który jest niezbędny w odpowiednim metabolizowaniu witaminy D3. To dzięki tej witaminie kości są zdrowe i twarde. Jej niedobór spowodowany brakiem wapnia prowadzi między innymi do krzywicy, która jest właśnie jednym z objawów MBD. Powodem braku wapnia, mimo jego suplementacji, może być też niestety zarobaczenie naszego zwierzaka, tak jak było w przypadku mojego Blake'a, mojego legwana, ponieważ tasiemce zjadają nie tylko mleczko pokarmowe, ale także utrudniają wchłanianie z jelit i same przechwytują związki mineralne. Pierwszym objawem MBD jest tak zwana miękka żuchwa. To wygląda tak, jakby żuchwa naszego gada, kiedy ją dotkniemy, no ona jakby nie ma oporu, ona się po prostu zapada. No i w tym momencie ona jest bardzo podatna na wszelkiego rodzaju zwichnięcia, złamania, no oraz niestety w przypadku właśnie MBD ona się powoli skraca i powoduje właśnie, że mamy tyłozgryz u legwana. Kolejny objaw to wielokrotne złamania kości długich oraz wykrzywienie kręgosłupa. To też możemy zauważyć, jeżeli nasz gad dziwnie chodzi, kuśtyka, ma spuchnięte łapy, bo u gadów no nie zobaczymy tak, że jest złamanie. Najczęściej ono się objawia w tym, że nagle wygląda to tak, jakby nasz legwan miał wielkie bicepsy, a tu tam po prostu pojawiają się złamania i mięśnie próbując trzymać te kości, też no, dostają z tutaj w odpowiedni sposób są też obarczane tym i niestety pojawiają się bardzo, bardzo duże obciążenia całego ciała. Choroba ta jest niestety, MBD oczywiście, potencjalnie śmiertelna dla naszego gada, no ale w porę zauważona jest możliwa do wyleczenia. Tak jak było w przypadku mojego Blake'a, udało się to wyleczyć. Wspomniałam także a propos chorób o zalegającej wylince. O tym też wspominałam. Powoduje ona uszkodzenia skóry, deformacje miejscowe, zapalenia skóry. Jest ona spowodowana niską wilgotnością. W skrajnych przypadkach może doprowadzać do utraty kończyn albo palców, a nawet niestety śmierci zwierzaka. Jeżeli widzimy, że gdzieś ta wylinka zalega, absolutnie nie zdejmujmy jej sami rękami. Najlepiej podkręcić wtedy wilgotność. Jeżeli gad pozwala się brać na ręce, możemy włożyć go do wanny z ciepłą wodą z dodatkiem wywaru z rumianku i potrzymać go tam pół godziny, żeby to się troszeczkę zmiękczyło i wtedy delikatnie spróbować to ściągnąć albo po prostu zostawić to, jeżeli boimy się i zobaczyć, to jeżeli podwyższymy wilgotność, to gad sam się tej wylinki pozbędzie. Oczywiście w takich wypadkach nie należy też zwlekać i udać się do weterynarza, bo być może mamy taki przypadek, który już będzie wymagał podania jakichś leków. Kolejne problemy to urazy fizyczne. Najczęściej są to urwane końcówki ogona albo wyrwane pazury, dlatego otwory wentylacyjne muszą być w odpowiedni sposób zabezpieczone, bo one też powinny być oczywiście w naszym terrarium. A o nie gady najczęściej te pazury uszkadzają. Inna sprawa to ropnie. Zmiany tego typu to przypadłość głównie dorosłych legwanów albo też młodych osłabionych osobników. Ropnie zwykle nie są przez właścicieli legwanów zauważalne, ponieważ najczęściej występują na śluzówce gardła, podniebieniu oraz okolicach języka i zębów, czyli też na dziąsłach. Niestety są one cichymi zabójcami, ponieważ mogą one doprowadzić nawet do ogólnego zakażenia organizmu gada, czyli sepsy. Najlepsza jest oczywiście profilaktyka, czyli najpierw nauczenie gada, że otwieranie mu pyska w delikatny sposób nie będzie mu w żaden sposób nie będzie mu robić tym krzywdy. I potem co tydzień, co dwa tygodnie sprawdzanie gadziego pyska, sprawdzanie, czy wszystko w środku jest w porządku. Kiedy każdy zauważony przez nas gadzi problem, powinniśmy oczywiście konsultować z weterynarzem znającym się na zwierzętach egzotycznych. W Poznaniu mamy takich weterynarzy, także możemy do nich też się zwrócić o poradę. Mamy o tyle dobrze, bo nie w każdym mieście w Polsce, nawet tym dużym, mamy dobrego specjalisty od gadów. Podsumowując, legwan zielony jest jaszczurką naprawdę dużą i nie nadaje się ona dla młodych i niewprawionych w bojach hobbystów. W trakcie okresu godowego u samców mogą pojawiać się napady agresji, co trzeba mieć na uwadze, mając w głowie obraz tych zwierząt jako powolnych i przyjacielskich. Najistotniejsze jest w utrzymaniu legwana jest duże terrarium z ogrzewaniem, oświetleniem, utrzymaniem odpowiedniej wilgotności oraz specjalnymi lampami UVB, bez których gad nie wytworzy witaminy D3. Oraz zrównoważona dieta zwierzęcia, zawierająca wszystkie potrzebne dla tej roślinożernej jaszczurki składniki, która powinna być oczywiście możliwie najbardziej zróżnicowana, nawet w zimie, kiedy będziemy musieli po prostu wybierać odpowiednie gatunki roślin dostępne w naszych sklepach, żeby zrobić dla naszego gada specjalną sałatkę. To już wszystko w dzisiejszej audycji. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za obecność przed odbiornikami, a my słyszymy się w każdy poniedziałek, środę i piątek w Pigułkach, czyli ciekawostkach na temat zwierząt oraz jak zwykle za tydzień po 8:00. Pozdrawiam i do usłyszenia. Zuza Ogrodowczyk.
Psy, koty i inne kłopoty.